Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Adwentu, rok A. Z księgi Izajasza. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie w swym łonie i urodzi syna, a ty masz go nazwać imieniem Emanuel. Z psalmu 24. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i doświadczy miłosierdzia ze strony Boga, swego Wybawcy. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, apostoł powołany, wyznaczony do głoszenia radosnej nowiny od Boga, którą wcześniej zapowiedział w Pismach Świętych przez swoich proroków, o swoim Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a zgodnie z Duchem Świętości określonym jako Syn Boży z mocą, z racji powstania umarłych. To jest o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, z powodu którego otrzymaliśmy łaskę i tę misję, aby uzyskiwać posłuszeństwo wiary dla Jego imienia u wszystkich pogan, wśród których jesteście i wy, zaproszeni Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy już to obmyślił, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, twojej żony, bo poczęte w niej jest z Ducha Świętego. Siostry i bracia, czwarta niedziela Adwentu. Już za moment po raz kolejny będziemy się cieszyć rocznicą urodzin naszego Zbawiciela, ale zanim ta radość wybuchnie w noc Narodzenia Pańskiego, mamy jeszcze kilka dni tego adwentowego oczekiwania. Wielu z nas na pewno przeżywało roraty, te msze święte pełne tęsknoty, przeżywane w mroku, w półmroku, właśnie po to, by zatęsknić za światłem, by towarzyszyć Maryi na jej drodze do rozświetlenia całego świata obecnością Jezusa Chrystusa, jej Syna. Pewnie rozmaite postanowienia, ufam, że wielu z nas też już skorzystało z sakramentu pokuty, że stanęliśmy przed Bogiem, aby doświadczyć Jego miłosierdzia, aby przekonać się o tym, że dla Niego po raz kolejny nie ma niemożliwych rzeczy. A może właśnie po raz kolejny przekonać się o tym, że dla Boga nie ma niemożliwych rzeczy, że On naprawdę wydobywa nas z grzechów, jeśli tylko damy Mu zgodę na to wyciągnięcie. I dlatego liturgia czwartej niedzieli Adwentu też zaprasza nas do wejścia w bardzo konkretne słowo, przyjrzenia się swojemu życiu w lustrze, w świetle tego, co mówi Pan. A zatem, najpierw proroctwo Izajasza, 7 rozdział, wersety od 10 do 14. Tradycja Kościoła pokazuje, naucza, że ten tekst to zapowiedź Mesjasza. Odnosimy to proroctwo Izajaszowe do osoby Jezusa Chrystusa, do Jego Matki Maryi, Panna, która pocznie w swym łonie i urodzi syna. I będzie to dziecko nosić imię Emanuel, Bóg z nami. Ale można to interpretować również w sensie historycznym, ponieważ użyte w języku greckim w tłumaczeniu Septuaginty słowo partenos oznacza także młodą mężatkę. I być może zarówno Achaz, jak i Izajasz znali jakieś młode małżeństwo, które spodziewało się dziecka, a z którym też, z tym dzieckiem, były związane bardzo konkretne nadzieje. Niektórzy mówią, że chodzi o króla Ezechiasza, człowieka, który szukał Boga całym sercem, który rzeczywiście był taką bardzo jasną gwiazdą na niebie poszczególnych królów z różnymi historiami, z odejściami bardziej lub mniej spektakularnymi od kultu Boga. Ezechiasz walczył o to, by przywrócić to właściwe miejsce Bogu, by lud wybrany autentycznie spotykał się z Bogiem i traktował Boga jak Boga. Ale zanim jeszcze Izajasz będzie mówił o tym znaku, który Bóg sam da swojemu ludowi, warto zajrzeć do kontekstu tego wydarzenia. Początek 7 rozdziału mówi o tym, że dwóch królów, Resin, król Aramu, i Pekach, król Izraela, postanawiają razem zdobyć Jeruzalem, w którym panuje Achaz. Ma dojść do wojny. Jerozolima jest przerażona. Król obmyśla plan obrony, przygotowuje się do wojny. A Bóg zaprasza Izajasza, by wyszedł naprzeciw króla razem ze swoim synkiem, Szear-Jaszubem, i przekazał proroctwo Boże, w którym Bóg wyraźnie zapowiada swoją interwencję. On poprowadzi tę sprawę. On nie stracił panowania, on się nie boi, on nie stracił głowy. Bóg naprawdę wie, co się dzieje, i obroni swoje miasto. Być może Achaz chciał się jakoś wykazać i na to polecenie: Boże, poproś o jakiś znak dla siebie, od Pana znak. Czy to gdzieś w głębokich odmętach, czy u góry, Achaz odpowiada: nie śmiem prosić ani wystawiać Pana na próbę. Wtedy pada bardzo mocne słowo: słuchajcie zatem. Czy to mała dla was rzecz iść z wojną przeciw ludziom? A jakże ośmielacie się toczyć wojnę z Panem? Ta udawana pokora w wypowiedzi Achaza kryje w swoim wnętrzu jego osobisty plan. I myślę, że to nie jest sytuacja obca naszemu życiu, naszej historii. My bardzo często mamy swój własny plan na nasze życie, na życie innych ludzi, na funkcjonowanie Kościoła, na sprawy polityki, państwa. My wiemy, no właśnie, my wiemy, jak to wszystko powinno wyglądać. I kiedy Bóg przychodzi z innym planem, kiedy Słowo Boga, z którym konfrontujemy nasze życie, pokazuje nam inną ścieżkę i zaprasza do tego, żeby wejść na drogę zaufania, żeby naprawdę wiele spraw pozostawić dłoniom Bożym i oczom Bożym, wtedy rodzi się pewien bunt, wtedy czujemy się nieswojo, bo przecież chcemy zapanować nad sytuacją. Stajemy przed możliwością pokazania siebie, wykazania się jakimś swoim doświadczeniem, trafnością naszych ocen, naszych myśli, naszych pomysłów. A Bóg koryguje to wszystko jednym stwierdzeniem: dlatego sam Pan da wam znak. To jest obietnica. To nie kara, to nie konsekwencje, to obietnica. Bóg, widząc nasze plany, wiedząc też, jakie te plany mogą mieć, jakie realizacja tych planów może mieć skutki w historii nie tylko naszej, ale w historii wielu osób, sam chce zaingerować ze swoją łaską, żeby nas obronić, żeby uratować, żeby nam nie pozwolić na większe zło. Naprawdę. Wiem, co mówię, bo doświadczyłem tego już wiele razy. Kiedy Bóg prostował, często w dość bolesny i niewygodny dla mnie sposób, moje myślenie, moje plany, potem okazywało się, że Jego plany, że Jego pragnienia i Jego droga były najlepszym, na co mogłem się zdecydować, na co mogłem dać swoją zgodę, choć nie było to łatwe. Dlatego warto dzisiaj, tuż przed świętami Narodzenia Pańskiego, zapytać o Boże plany, o Boże pragnienia, zapytać o Boży pomysł na przeżywanie tych świąt, poprosić, by sam Pan odkrył przed nami swoje pragnienia, to, co nas poprowadzi ku dobru. Drogę, która naprawdę będzie drogą światła Bożego. Pewnie gdzieś tam podświadomie, podskórnie zdajemy sobie sprawę z tego, co jeszcze warto byłoby zrobić, co być może nie jest łatwe, ale może właśnie to ten czas, żeby się na to zgodzić, żeby iść za Słowem Boga. Cała liturgia dziś nas do tego prowokuje, zachęca, namawia. Nie wiem, co jeszcze Bóg mógłby zrobić, żeby nas do tego przekonać. Oczywiście On uszanuje naszą wolność. O tym wiemy bardzo dobrze. Ale może właśnie dziś jesteśmy zaproszeni tym bardziej do tego, by Go słuchać, by słuchać siebie nawzajem. Bo jest bardzo prawdopodobne, że Boże pomysły, Boże plany, Boże pragnienia przyjdą właśnie przez kogoś z naszych sióstr i braci. Bóg przez nich objawi nam swoją wolę. Myślę, że dlatego komentarzem do pierwszego czytania jest dziś Psalm 24, jego pierwsza część, pierwsze 6 wersetów. Kto wejdzie na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? kto ma niesplamione ręce, czyste serce, kto nie zużywa swego życia na to, co bezbożne, kto nie składa fałszywej przysięgi przeciw swemu bliźniemu. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana. Doświadczy miłosierdzia ze strony Boga, swego wybawcy. Taki jest ród tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Bardzo krótka i prosta charakterystyka człowieka, który ma w sobie, który odkrywa w sobie pragnienie poznania Boga, pragnienie trwania z Nim w relacji, szczerości wobec Boga i szczerego odkrywania Bożych planów. I myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jeszcze nam trochę brakuje, by podpisać się pod tymi słowami psalmisty, by odkryć w nich siebie samych, by te słowa były lustrem naszego życia. Dlatego tym bardziej potrzebujemy miłości, dlatego tym bardziej potrzebujemy miłosierdzia Boga, bo Pan naprawdę przychodzi po to, żebyśmy doświadczyli Jego błogosławieństwa. Te święta są niesamowite. Bóg wchodzi w rzeczywistość stajni, żłobu. Ojcowie Kościoła z doskonałą intuicją pokazują, że Jezus właśnie tam chciał się urodzić i musiał się urodzić, bo to już był dowód na ogromne pragnienie Boga, który chce rozświetlić wszystkie nasze ciemności. Bóg chce być światłem w centrum naszych ciemności. Ten żłób to symbol grzechu, to wręcz doświadczenie śmierci, na jaką sobie pozwalamy, jaką sobie samym fundujemy. Bóg, pozornie bezradny, okazuje się być tym wszechmocnym. Wchodzi w ciemność, by zajaśniało światło. Nie po to, żeby nas poniżyć, żeby nas upokorzyć, ale właśnie po to, żeby nam objawić łaskę, żebyśmy się dali przekonać, że te niesplamione ręce, że czyste serce, że brak bezbożności w naszym życiu, że życie bożne, a nie bezbożne, pełne Boga, a nie pozbawione Jego obecności, że prawda w naszych słowach, brak fałszu, jest Jego łaską, jest Jego darem. To błogosławieństwo, to miłosierdzie. My to wszystko otrzymujemy. I dlatego ten czas jest dla nas okazją, by Boga uwielbić, by wejść na tę drogę, by rozpoznać łaskę, by jej nie wypuścić z rąk. Po prostu. O tej łasce pisze bardzo mocno apostoł Paweł. Drugie czytanie to początek listu do Rzymian, w którym Paweł uzasadnia swoją troskę o ten rzymski kościół, o tę wspólnotę, mającą trudne doświadczenia już za sobą. Wiara przyniesiona przez Żydów, którzy nawrócili się, którzy poznali Chrystusa i głoszą tę Ewangelię, głoszą tę dobrą nowinę w synagogach. Wielu Żydów uwierzyło, poganie też się nawracają. Są te pierwsze wewnętrzne starcia, niezrozumienie wzajemne, a jednocześnie cały czas Duch Boży, Duch Chrystusa działa, by ten Kościół był jedno, by doświadczył jedności. Potem decyzję cesarza, który wysiedla wszystkich Żydów ze stolicy, pozostają chrześcijanie pochodzący z pogaństwa. Potem powrót braci pochodzących z judaizmu, to ciągłe zastanawianie się, w jaki sposób zbudować jedność. I Paweł, który płynie do Rzymu, pisze ten list. Głównym tematem będzie oczywiście usprawiedliwienie z wiary. Ale zanim Paweł rozwinie tę swoją myśl i rozszerzy cały temat usprawiedliwienia i łaski, pokazuje we wstępie, że jest apostołem wyznaczonym do głoszenia radosnej nowiny właśnie po to, aby uzyskiwać posłuszeństwo wiary dla imienia Chrystusa u wszystkich pogan, którzy są zaproszeni. Oni są zaproszeni przez Jezusa Chrystusa. Bóg, który przychodzi, zaprasza wszystkich do zbawienia, do łaski, do doświadczenia miłosierdzia. Bóg, który dzisiaj przychodzi w tym Słowie do każdego z nas, który z nami chce się spotkać, zaprasza nas, byśmy wzięli łaskę, byśmy odkryli w tym Słowie miłosierdzie i doświadczając ogromnego zaangażowania Boga w nasze życie, w naszą przyszłość, w nasze istnienie i w nasze zbawienie, przyjęli wiarę. On wychodzi z propozycją. On daje pierwszy krok. On otwiera przed nami przestrzeń błogosławieństwa. Zaprasza nas, do wspólnoty ze sobą, do bycia z Nim jedno. On jest fundamentem jedności. Tu nie chodzi o znalezienie jakichś kompromisów pomiędzy ludźmi. Poganie, Żydzi, jakoś się trzeba dogadać, jakoś trzeba funkcjonować. Parafia taka czy inna, nasze rodziny takie czy inne. Święty Paweł wskazuje na fundament, na tego, który nam przynosi jedność, który nam przynosi wiarę, który pokazuje, jak bardzo zależy mu na tym, byśmy przyjęli miłosierdzie, byśmy byli świadkami, byśmy byli znakiem miłosierdzia. Owocem tego zachwytu, tej bliskości Boga, tej oszałamiającej miłości, z jaką Bóg przychodzi do każdego człowieka, tego potężnego pragnienia, by każdemu z nas dać zbawienie, jest nasze wejście na drogę wiary. Jest ten wybór, jest posłuszeństwo. Słucham tego, co mówi Bóg, słyszę Jego propozycje i mogę odpowiedzieć posłuszeństwem. Ale najpierw muszę usłyszeć, muszę zobaczyć. Nawet jeśli to wykracza poza moje pojmowanie, nawet jeśli obraz, który mi przedstawia Bóg i słowo, w którym do mnie przychodzi, wydaje się być nie do przyjęcia, bo przecież nie jest z tego świata. I to jest doświadczenie Józefa z dzisiejszej Ewangelii. Redakcja Świętego Mateusza, pierwszy rozdział, wersety od 18 do 24. Święty Mateusz zaczął od tego, co jest fundamentem, od czego zacząć się powinno. Swoją Ewangelię opiera na rodowodzie Jezusa Chrystusa. Pokazuje tę drogę od ojca wiary, od Abrahama, aż do Józefa, męża Maryi. Rozmaite historie, przepiękny tekst. Pod konkretnymi imionami kryją się konkretne historie, często historie trudne, wręcz uwłaczające bliskości Boga. Dla niektórych wydają się niemożliwe do przyjęcia, bo jak Bóg może wejść w takie historie? Jak się może przyznawać do takiej rodziny? Ale wiemy, że Bóg często nie działa według naszych szablonów myślenia i On rzeczywiście w tym rodowodzie, w swoim rodowodzie, Jezus Chrystus, pokazuje, że nie ma dla Niego grzechu, wobec którego byłby bezradny, że mój grzech nie jest dla Niego przeszkodą, by przyjść, by wejść w moje życie. Ten grzech mnie osobiście przeszkadza. W spojrzeniu na Boga, w doświadczeniu Jego łaski, w usłyszeniu Słowa, w przyjęciu Jego bliskości i miłości. Dlatego w sytuacji grzechu mam się odwołać do miłosierdzia Boga, poddać się Jego łasce, która uzdrawia, uwalnia, wydobywa ze śmierci. Nawet kiedy mam wątpliwości, nawet kiedy dopadają mnie takie wątpliwości, jakie ma Józef, człowiek sprawiedliwy, człowiek szukający Boga. Ta dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam jedną z najważniejszych rozmów człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem, chociaż ze strony człowieka nie pada ani jedno słowo. Tyle, że powodem tego ludzkiego milczenia nie jest obecność Boga, który nie dopuszcza Józefa do głosu. I może dlatego mówi do niego we śnie. Nie chodzi też o lęk, o przerażający lęk przed spotkaniem z Bogiem, bo Józef rzeczywiście jest nazwany sprawiedliwym, czyli tym, który ma taką tęsknotę, który nosi w sobie to pragnienie rozpoznania Bożych zamiarów, Bożych planów, Bożych pragnień. On chce je spełniać, więc chce też poznania Boga. Ale Józef jest przerażony. Jest przerażony sytuacją, w której się znalazł, która przekracza jego zdolności pojmowania, rozumienia, w której trudno mu dostrzec jakieś Boże plany. Kobieta, którą kocha, na którą czeka, której przygotowuje dom, okazuje się, że no właśnie, co się może okazać? Jest dziecko, które nie jest jego dzieckiem. Więc można zrezygnować z tego małżeństwa, ale to przecież będzie grzech. To będzie przekroczenie prawa, bo ukryje grzech cudzołóstwa. Może to rzeczywiście jakaś interwencja Boża. Może chodzi o to, by zgodzić się na działanie Boga. Może to są Boże zamiary, ale dlaczego w jego życiu? Jasne, że historia zbawienia jest cała utkana z rozmaitych cudów. Choćby ojciec wiary, Abraham. To było cudowne poczęcie Izaaka. Syn Abrahama to cud. Ogrom pytań, ogrom wątpliwości. Ostatecznie Józef staje przed wyborem, przynajmniej ma takie doświadczenie. To będzie wybór między grzechem wobec Bożego prawa, czyli ukryciem ewentualnego cudzołóstwa, a możliwością, przez ogłoszenie prawdy, skazania jego Miriam na śmierć. My wiemy, że kilkadziesiąt lat później dla mieszkańców Nazaretu nie będzie żadnym problemem ukamienowanie w imię obrony prawa za bluźnierstwo, za zwyczajne podniesienie im ciśnienia przez Jezusa, który wypomina ich grzechy. Mieszkańcy Nazaretu to nie jest elita świętości. To są ludzie zdolni do tego, żeby zabić w imię obrony jakiegoś swojego dobrego samopoczucia i są w stanie to udowodnić przestrzeganiem Bożego prawa. Proste myślenie, proste i konkretne czyny. No bo jak wytłumaczyć to, co jest niewytłumaczalne? Święty Mateusz skupia swoją uwagę właśnie na osobie Józefa. Nie mówi nic o reakcji Maryi. Zwiastowanie Maryi wydaje się, że zostawił świętemu Łukaszowi. W jego opisie początków przyjścia Jezusa dominuje osoba Józefa. Choć Józef nie wypowiada żadnego słowa. Bardzo ważna jest ta linia myślenia. Mateusz pisze Ewangelię do Żydów, więc skupia się na mężczyznach. Na tym, który musi się zmierzyć z doświadczeniem przekraczającym jego dotychczasowe życie. Doświadczeniem, w którym Bóg chce odkryć swoje działanie. W którym Bóg okazuje się panem sytuacji. Ale zanim odbędzie się ta rozmowa, Józef decyduje się na to potajemne opuszczenie jako najlepsze wyjście. Jeśli Miriam rzeczywiście zgrzeszyła cudzołóstwem, to niech uniknie kary, bo Józef na pewno nie darowałby sobie, gdyby okazało się, że Miriam jest niewinna, a poniosła śmierć. Ogromne rozdarcie. Bóg przychodzi do Józefa i rozdziera jego serce. Pewnie wiele razy mieliśmy też takie doświadczenia. I trudno nam było wtedy zobaczyć, że Bóg się na nas nie zamknął, że Bóg się od nas nie odwrócił, że nas nie opuścił, że nie zostawił, że nie zapomniał, że my naprawdę jesteśmy dla Niego ważni. To rozdarcie sprowokowane przez działanie Boga spotyka się z pragnieniem uzdrowienia, z ratunkiem, który Bóg przynosi. Można by tutaj odnieść słowa jednego z proroków. On nas pobił, on ranę zawiąże. Z czym przychodzi anioł? To bardzo mocne, bardzo precyzyjnie skierowane światło na tę ciemność, w której porusza się Józef, na ten niespokojny sen. To, co jest w nim zamieszaniem, niepewnością, niewiedzą, przerażeniem, spotyka się z konkretnym słowem Boga, który udowadnia, że wszystko, co się dzieje, jest poddane Jego woli, że to spełnienie proroctw. I właśnie w tym momencie, w tym najtrudniejszym momencie dla Józefa, ten Boży człowiek, sprawiedliwy człowiek, doświadcza spełnienia największych swoich tęsknot. Właśnie wtedy, w tej sytuacji, on poznaje Boże pragnienia, Boże zamiary, które przez kolejne lata będą się domagać od niego wiary i zaufania. Jeśli spojrzymy na tę rozmowę, mając świadomość, że ewangelista Mateusz pisze do swoich współbraci, współrodaków, zakorzenionych w żydowskiej tradycji, do tych, którzy doskonale znają Boże prawo, pisma i proroctwa, to widać, że buduje całą tę rozmowę anioła z Józefem, podobnie jak konstruuje scenę zwiastowania święty Łukasz w rozmowie anioła z Miriam. Jest to odbicie doświadczenia Adama i Ewy, rozmowy z raju. Pierwsi rodzice wchodzą w dialog z demonem, wierzą kłamstwu. Józef i Maryja wchodzą w dialog z Bogiem, z Jego aniołem i dają wiarę słowu, które jest trudne do przyjęcia, które niczego nie rozjaśnia, ale jest słowem Boga. Dlatego ta miłość, która się objawia, ratuje Józefa od niepokoju. Dlatego łaska, z którą przychodzi anioł, archanioł Gabriel do Maryi, owocuje jej amen, jej zgodą na Boże działanie. I Józef i Miriam mówią amen wobec tego, co proponuje Bóg. Okazują oboje posłuszeństwo słowu, którego nie rozumieją. ale któremu chcą zaufać. Już jakiś czas temu, kiedy zastanawiałem się nad tą Ewangelią, dotarło do mnie bardzo mocno, że ta ostatnia niedziela Adwentu jest dla każdego z nas i dla was, siostry i bracia, i dla mnie okazją, byśmy zmierzyli się z chwilami naszej niewiary. Żebyśmy też przypomnieli sobie o tych wszystkich próbach zapanowania nad różnymi, bardzo niejasnymi wydarzeniami naszego życia według reguł naszego myślenia. Tu wcale nie chodzi o jakąś ucieczkę od zdrowego rozsądku, od zdolności rozumowania, bo przecież to dar Boży. Ale chodzi o to, żeby spojrzeć z trochę szerszą perspektywą, trochę szerzej zobaczyć historię naszego życia. Żeby przyjrzeć się, czy potrafię przyjąć, czy potrafię zauważyć Boży punkt widzenia. Może chodzi też o czas zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia. Pewnie dla wielu to są trudne chwile, wymagające zmierzenia się z nieobecnością bliskich, bo śmierć, bo trudne, bardzo trudne relacje rodzinne. Może gdzieś wewnątrz samych siebie jesteśmy nieuporządkowani, niepogodzeni. Może odkrywamy jakiś swój wewnętrzny niepokój, jakieś rozbicie, niejasność. To przecież też końcówka roku. Nie wiemy, co się będzie wydarzać w kolejnym kalendarzowym roku naszego życia. Właśnie w te wszystkie sprawy wchodzi dzisiaj światło łaski. Jesteśmy zaproszeni, by o nie prosić, by je przyjąć. Ta łaska uwolniła Józefa od lęku przed przyszłością, choć nie rozumiał. Ta łaska dała siłę Miriam, żeby wejść w tę ciemność, która była dla niej trudna, ale jednocześnie wypełniła ją niezwykłą radością wiary. Bóg ma się narodzić między nami. Mamy sobie o tym przypomnieć, że to Słowo właśnie w nas chce zbudować swoją świątynię, postawić swój namiot, zatrzymać się, dać nam siłę, otworzyć oczy, ogarnąć łaską. Przyjmijmy to Słowo. Módlmy się za siebie nawzajem o siłę wiary, nadziei i miłości na ten czas. Amen.
Słowo o słowie.